każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie będziemy mówić przede wszystkim o transferach z Telmetu Falubazu i zielonogórskiej drużynie zbudowanej już na sezon 2022. W piątek nasz klub ogłosił, że oficjalnie w zespole pozostaje Max Frick, dołączyli dwaj seniorzy Krzysztof Buczkowski i Roan Tangate oraz młodzieżowiec Dawid Rempała. O składzie Falubazu rozmawialiśmy z trenerem Piotrem Żyto.
Trzy nowe twarze w zielonogórskiej drużynie, to może o każdym parę zdań, jak pan postrzega, jacy to są zawodnicy, dlaczego akurat oni?
No to są dobrze zawodnicy, dlatego oni. Po prostu no, taki był plan, taka była koncepcja i mamy tych zawodników u siebie. Także musieliśmy wzmocnić trochę juniorkę, bo zostało nam dwóch zawodników tylko. I stąd Dawid Rempała, który od połowy sezonu naprawdę zrobił ogromne postępy. Miejsce Zegara, który odszedł, nie został u nas, bo po prostu chociaż miał ofertę i nie przyjął. Jest Roan Tangate, który był drugi na liście. No i Krzysztof Buczkowski, no to wiadomo, zawodnik ekstraligowy, który w końcówce sezonu bardzo dobrze radził w playoffach, nawet przecież też wygrywał wyścigi, także no, na tych zawodnikach się skupiliśmy, ich mamy.
Pan jest osobiście jakoś rozczarowany, że jednak Żagar nie zdecydował się zostać, chociaż na początku dawał sygnały, że może to nastąpić?
Ja nie jestem rozczarowany, każdy ma swój wybór, każdy ma swoją wolę. Oferta była dobra i zrezygnował, no, jego wybór.
W pana ocenie Tangate to jest taki podobny poziom co Żagar, czy może młodszy, bardziej perspektywiczny?
Tangate'owi nie wyszedł ten sezon w Polsce szczególnie, bo w Szwecji sobie całkiem nieźle radził. Myślę, że końcówka sezonu też już była dobra w jego wykonaniu, bo w meczu Polska, reszta świata, on i Frick najwięcej punktów zdobyli. Na drugi dzień w Częstochowie też czwarte miejsce w Memoriale. Także myślę, że powoli odnajduje to, co miał dobrego i będziemy z niego mieli dużo radości.
Z kolei Buczkowski to wiadomo, aktualny drużynowy wicemistrz Polski w pierwszej lidze, brzmi to dumnie.
No na pewno tak, jest to zawodnik, który potrafi jechać. I stąd nasz wybór. No.
Jeżeli chodzi o pozycję U24, czy już jest wszystko jasne, rozstrzygnięte? Kto zostaje, kto ewentualnie odchodzi?
Nie jest rozstrzygnięte, bo zostają wszyscy na tą chwilę. Będzie troszeczkę może inaczej, będzie inne trochę podejście. Będzie po sparingach, które są poplanowane. Będzie ustalony ten zawodnik numer jeden, który będzie jechał i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie my nie mamy innych zawodników przecież. Jeden rezerwowy zostaje i na tą chwilę sezon jest długi. Odpukać kontuzje też się zdarzają i co wtedy będziemy szukać zawodników? No, na razie zobaczymy, jak to będzie.
Czy z Janem Kwechem pan się porozumiał, bo no, nie wiem, czy zgrzyty, jak to nazwać, no ale zawodnik sam dawał zrozumienia, że no, chyba trzeba się spotkać, porozmawiać. Nastąpiło to? Dogadaliście się?
Prezes był w Czechach na rozmowach. Myślę, że idzie to w dobrym przepraszam, kierunku. No i Jan zostaje u nas, także ma ważny kontrakt resztą, także nigdzie na razie się nie wybiera.
Czy to prawda, że zabiegaliście o pozyskanie Duńczyka Matsa Hansena, który ostatecznie wylądował w zespole Landshut Devils?
Tak, były prowadzone takie rozmowy. Wybrał inną opcję, no i już.
Jeżeli chodzi o cel, no nie ma co tutaj dużo dywagować. Cel jest jasny, tak? Cel jest, żeby być tylko rok w tej pierwszej lidze i wrócić do Ekstraligi.
No tak, no przecież innego celu sobie nie postawimy. Będziemy walczyć o powrót i mam nadzieję dobrym skutkiem.
Jeszcze zapytam o tych pozostałych rywali. Wiadomo, że nie wszyscy jeszcze te składy oficjalnie ogłosili, ale dużo się mówi o tym, kto gdzie może przyjść. Jak pan się na to wszystko zapatruje, na te wieści, doniesienia z różnych klubów?
No na pewno wszyscy się zbroją, widząc nasz skład. Nie chcą zostać z tyłu. Będzie to moim zdaniem wyrównana liga. Poza tym na pewno wszystkie drużyny będą chciały z tym Falubazem wygrać i nie będzie łatwo. Na pewno to uatrakcyjni jeszcze bardziej pierwszą ligę.
Niektórzy mówią, że runda zasadnicza w pierwszej lidze w przyszłym roku może być jeszcze ciekawsza niż w Ekstralidze. Zgodzi się pan?
No tak może być, bo nie ma takich zespołów, które by odstawały składami. Każdy stara się jak może najlepszy, optymalny skład dobrać. No, ale w tym roku 6 zespołów wchodzi do playoffów i to jest lepsze. A dobrze jest zająć wyższą pozycję, bo wtedy się jedzie z drużynami z niższych i może nie łatwiej, ale zawsze jest ten handicap taki.
Jeszcze tylko na koniec zapytam, kiedy przygotowania takie jakby drużyny wspólne tych młodszych zawodników się rozpoczną i czy jakieś zgrupowanie jest tradycyjne zaplanowane?
Od grudnia zawodnicy zaczną chodzić tutaj, ci mieszkający w Zielonej Górze, na zajęcia. Mamy w planie, nie wiem jak to wszystko się poukłada, ale mamy w planie ponownie wyjazd do Świnoujścia. Mamy bardzo dobre warunki i po prostu to wszystko świetnie wyglądało. A reszta no, w marcu na tor chcemy wyjść, sparingi tam mniej więcej już są dogadane z dwoma klubami ekstraligowymi, także będziemy się dobrze, będziemy dobrze przygotowani do sezonu.
Tyle trener Piotr Żyto, teraz analiza składu Falubazu na sezon 2022 przeprowadzi nasz ekspert, były menadżer zielonogórskiej drużyny Jacek Frontczak.
Podczas pracy nad tak zwaną nową tabelą wyścigową, która obowiązywała już dwa sezony, no trudno wskazać jednoznacznie numery startowe pierwszej i tak zwanej drugiej linii. W związku z tym możemy mówić o tym, kto potencjalnie, z których z zawodników, a za chwilkę powiem o tym, jak mniej więcej można byłoby rozłożyć zespół i poukładać w pary, to kto powinien ciągnąć jakby ten wózek, bo myślę, że taki układ naturalny jest wskazany, że jednak wskazanie liderów tak zwanej drugiej linii, dzisiaj mamy też bardzo to czytelnie wszystko poukładane, bo jest jeszcze formacja U24, juniorzy, to bardzo tak synchronicznie wszystko można namalować. No tutaj nie ma dyskusji na ten temat, że liderem i zawodnikiem, wokół którego widać, że też jest budowany marketing, jest Max Frick i on oczywiście jest tą postacią numer jeden tego zespołu, uzasadniać jego specjalnie nie trzeba, no, ale obok niego myślę, że można wskazać co najmniej dwóch zawodników, którzy potencjalnie, biorąc pod uwagę to, co o nich wiemy, powinni rzeczywiście być motorem napędowym tego zespołu. To jest z całą pewnością Krzysiek Buczkowski, sprowadzony z Lublina. Zawodnik, który rzeczywiście końcówkę sezonu w playoffach po zmianie sprzętu, bo to był zawodnik ze stajni Ryszarda Kowalskiego, natomiast przez większą część sezonu nie potrafił dopasować, zresztą sam o tym mówi, że ma kłopoty sprzętowe. Później zmienił sprzęt i to ruszyło do przodu bardzo dobrze, więc Krzysiu na pewno tutaj jest tym zawodnikiem, na którego bardzo mocno się stawia i tutaj 10+ to jest taki cel, który stoi przed tym zawodnikiem. No i myślę, że przede wszystkim na torze w Zielonej Górze, ale też tam, gdzie będzie można się ładnie rozpędzać, no to myślę, że to jest Piotrek Protasiewicz, bo tutaj wieku nie ma sensu wypominać, natomiast patrząc, tak jak powiedziałem, przez pryzmat potencjału, możliwości jeździeckich, ale tak jak ostatnio też mieliśmy okazję o tym rozmawiać, też i sprzętu, który stoi za zawodnikami, to jednak ta technologia dzisiaj ma kluczowe znaczenie, no a Piotr tutaj rzeczywiście pod tym względem stoi bardzo, bardzo wysoko, więc tych trzech zawodników widziałbym jako tych potencjalnych liderów. Mimo wszystko pewnym znakiem zapytania jest Rohan Tangate, dlatego że ten poprzedni sezon, mimo tego, że wraz z Nilsem, Christianem Iversenem mieli się pobić o nawet awans do finału w pierwszej lidze wraz z Tarnowym, a skończyło się w drugiej lidze. I Rohan rzeczywiście tutaj no, miał bardzo słaby sezon. Chyba najsłabszy, odkąd obserwujemy jego starty jakby w polskiej lidze. Ale to jest rzeczywiście zawodnik z potencjałem. Myślę, że on ma szansę, żeby z tak zwanej drugiej linii mocno atakować. Bardzo ofensywnie jeżdżący chłopak. Potrzebuje przestrzeni na torze, więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę, z kim mógłby ewentualnie najczęściej jeździć w parze, a to za chwilkę o tym powiemy. Jeżeli chodzi o oczywiście formację U24, to tutaj mamy dwóch, to już jest tłok, a trzech to już jest ciasno rzeczywiście. Ja myślę, że tutaj absolutnie, biorąc pod uwagę też doświadczenia z ubiegłego sezonu i tutaj te zielonogórskie, ale też i moje własne sprzed kilku lat, takie rotowanie składem nie przynosi niestety dobrych efektów, mimo tego, że jakby z punktu widzenia zarządzających klubem takie zabezpieczenie i są dowody na to, tak, że jest to sport urazowy, że rzeczywiście nie znamy dnia ani godziny. Niemniej jednak więcej chyba argumentów i też jest, tak jak powiedziałem, sam o tym przekonałem, jest za tym, ażeby jednak tej presji na starty z zawodnika, chociaż w tym przypadku 24, jednego, a już na pewno dwóch zawodników specjalnie nie było, żeby jednak chłopak miał komfort jazdy, więc tutaj trudno wskazać tak naprawdę jednoznacznie tego, który będzie w tym składzie jechał. Mam nadzieję, że rzeczywiście w marcu ta kadra się uszczupli o jednego zawodnika, no bo rzeczywiście trzymanie na ławce jest kompletnie bez sensu, to z całą pewnością nie rozwija. Natomiast tutaj mimo wszystko, patrząc na to przez pryzmat jakby walorów czysto wyścigowych, to ja w dalszym ciągu konsekwentnie stawiałbym na Mateusza Tondera, dlatego że on dysponuje najlepszymi startami, więc one są dzisiaj w Żużlu kluczowe i Mateusz w Ekstralidze potrafił nas też tutaj raczyć dwucyfrowymi występami, więc tym bardziej w pierwszej lidze przy dobrym starcie powinien być w dużym stopniu nieosiągalny dla niektórych rywali.
Krzysztof Buczkowski to jest najlepszy faktycznie krajowy wybór jako zastępca Patryka Dudka?
No tutaj się z tą teorią nie zgodzę, dlatego że uważam, że oczywiście sezon kolejny pokaże, ale patrząc na to na bazie poprzedniego sezonu, zresztą to nie jest żadna tajemnica, bo dzisiaj oczywiście nie taktem jest też mówienie o tym, z kim się rozmawiało, natomiast oczywiście rozmawia się z dużo szerszym wachlarzem zawodników, bo tutaj w Zielonej Górze były rozmowy, to jest żadna tajemnica przecież, a nikt chyba nie zaprzeczy i były i z Tobiaszem Musielakiem, być może wstępne, być może tylko monitorujące, być może zakończyły się szybko, były też rozmowy z Adrianem Miedzińskim, natomiast uważam, że ten pierwszy, którego wymieniłem, to byłby rzeczywiście zawodnik optymalny, jeżeli chodzi o te cele, które tutaj przed Falubazem stoją, z dwóch powodów. Po pierwsze, po świetnym sezonie Tobiasz jest, poza tym, no to jest, jeżeli mówimy o fachowcach od pierwszej ligi i od torów, to jest to absolutnie fachowiec numer jeden, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo ma największe doświadczenie i z dobrym skutkiem, a trzy to jest to, o czym mówiłem w kontekście też chociażby Mateusza Tondera. Świetny, aż czasami za bardzo startowiec, natomiast Tobiasz bardzo poprawił też swój ofens i na dystansie rzeczywiście wielokrotnie potrafił klasowych zawodników pierwszej lidze wyprzedzać, więc jeżeli pytamy o to, kto byłby moim wymarzonym zawodnikiem o formacji krajowej, obok Piotra Protasiewicza, to ja odpowiadam z całą odpowiedzialnością i z całym szacunkiem do Krzysia Buczkowskiego i z całą sympatią do niego, bo też znamy się lat kilkanaście, to jednak uważam, że Tobiasz Musielak byłby takim wymarzonym zawodnikiem.
Roan Tangate czy Matej Żagar? Jakby od pana ten wybór zależał, na kogo pan postawił i jaka jest różnica między tymi dwoma zawodnikami?
Po pierwsze wieku. Roan jest znacznie młodszy od Mateja. Matej wygląda na to, że przede wszystkim pogubił się tutaj na poziomie sprzętowym, dlatego że ta rotacja w sprzęcie, którą obserwowaliśmy w przypadku Mateja, no nie przynosiła żadnych efektów, oprócz bodaj jednego incydentalnego występu bodaj w Grudziądzu, zakończonego remisem i wtedy się wydawało, że to jest ten mecz, który zamyka sprawę pozostania w lidze. Okazało się, że jest inaczej. Matej, dopóki jakby nie trafi i nie ułoży sobie tych spraw jednolicie, bo nie da się, rzadko który z zawodników korzysta regularnie, że w Grand Prix to też było widoczne, z trzech marek silników, już nie mówię o trzech silnikach, ale trzech różnych marek silników, dostawców sprzętu. Tu jeszcze też były opcje pożyczek czwartego tunera, czyli pożyczonego sprzętu Ryszarda Kowalskiego, via Piotr Protasiewicz tutaj w Zielonej Górze. No to już w ogóle jakby powstaje totalny chaos i nie ma co się dziwić, że zawodnik nie zanotował jakiegokolwiek spektakularnego występu, bo się po prostu nie da. Natomiast za Roanem Tangate'em stoi też technologia. Będę o tym bardzo mocno mówił i będę to cały czas powtarzał. To jednak Ryszard Kowalski dostarcza sprzęt Roanowi Tangate'owi. Myślę, że zawodnik, o ile Matej był mimo wszystko postrzegany, aczkolwiek tutaj próbował ten stereotyp swój złamać, oglądając się czasami za swoim partnerem z pary, o tyle, o ile Roan Tangate, myślę, że więcej frajdy sprawi zielonogórskim kibicom, bo jest to chłopak taki bardziej naturalny, taki element, który bardzo dobrze się spina z pozostałymi zawodnikami, więc on tutaj rzeczywiście jako takie spoiwo będzie funkcjonował bardzo dobrze, a przede wszystkim bardzo efektowni na torze.
A na co stać parę młodzieżowców, czyli Fabiana Ragusa i nowego juniora Dawida Rempałę?
No patrząc na to, że jednak już Fabian jechał w Ekstralidze, w związku z tym to doświadczenie jest i to nie najgorsze, wszak w pewnym momencie niemalże seryjnie wygrywał bieg juniorski, a to jest taki naprawdę w Ekstralidze wygrywanie regularnie biegów juniorskich to już jest no rzeczywiście duży atut drużyny, która ma takiego juniora i potrafił się pokazać z bardzo dobrej strony, więc to doświadczenie ekstraligowe i mam wrażenie u niego taka mimo wszystko duży dystans, który się obserwuje gdzieś tam z boku. On chyba się tak za bardzo nie spina, więc to rzeczywiście, ta psychika tutaj jest u niego też dużym atutem, więc uważam, że powinien tylko pójść do przodu, o ile oczywiście tory nie będą go gdzieś tam specjalnie zaskakiwać. Natomiast jeżeli chodzi o Dawida Rempałę, tutaj tych danych mamy zdecydowanie, myślę, że za mało. Jednak do połowy sezonu zupełnie nikt nie wiedział, że taki zawodnik generalnie gdzieś tam jest w stanie skutecznie funkcjonować. Natomiast od połowy sezonu i w lidze pokazywał się w kilku dobrych meczach z dobrej strony w zawodach młodzieżowych, rezerwowych w turniejach zaplecza kadry. Widać, że potencjał jest. Tak jak obserwowałem gdzieś tam z boku, to rzeczywiście wygląda na to, że parametry motoryczne bardzo, bardzo dobre, raczej szczupły chłopak, stosunkowo wysoki, ale jednak tutaj w tym przypadku długość mięśni też ma określone znaczenie, więc on ma szansę na to, żeby komfortowo na motocyklu funkcjonować, więc myślę, że tak, że to będzie co najmniej górna połówka formacji juniorskich, jak nie ta, powiedzmy, totalnego czuba, czyli taka, która generalnie jakby będzie w top 2, top 3 całej ligi.
Jeszcze 2-3 zdania na koniec. Czy Falubas ma zespół kompletny na pierwszą ligę?
No tak, i to tak jak mówiliśmy w przypadku zawodnika U24, wydaje się, że aż nadto. Natomiast on jest kompletny, on jest w gruncie rzeczy dobrze zbilansowany, bo jeszcze tutaj dwa słowa na temat ewentualnych układów par. To z całą pewnością myślę, że można byłoby zacząć sezon na dzisiaj tak teoretycznie z układem, zaczynając od końca, Max Frick, który asekuruje juniorów jako tą potencjalnie najsłabszą formację. Jeżeli przyjmiemy, że ktoś z dwójki, Krzysiu Buczkowski, Piotr Protasiewicz, to jest ten numer 2, numer 3 w zespole, no to tutaj kogoś trzeba było sparować z tą formacją U24. No dobrze było mieć pod dziesiątką zawodnika, który z kolei w biegu 12 pojedzie do pary z juniorem, więc tych kombinacji jest sporo, a wiele też się wyjaśni oczywiście po sparingach. W zależności od formy będzie można rzeczywiście tym składem rotować. Bardzo uniwersalny skład. Natomiast, tak jak powiedziałem, są zawodnicy, którzy przestrzeni na to, że też potrzebują, i myślę, że tutaj Piotrek z Reanem może być ciężko przy 10 metrach na prostej i 16 na łukach. Natomiast lawidowiska oczywiście byłoby fajnie, natomiast generalnie tutaj też trzeba na te rzeczy popatrzeć. Ale mamy Krzysia Buczkowskiego, który jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem, więc jeżeli będzie w formie, to będzie jechał i ze startu, i po trasie, i do pary, jak trzeba będzie, to się wyniesie, więc kombinacji jest bardzo dużo.
To były opinie Jacka Frontczaka. Pod koniec programu jeszcze o pewnej inicjatywie. Otóż Stermet Falubas szuka wolontariuszy. O szczegółach mówi Michał Kociński z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego.
Szukamy przede wszystkim osób, które są kibicami naszej drużyny, osób pełnych energii, z pomysłami fajnymi, no i osób, które chciałyby swój wolny czas spędzić razem z nami. Będą nas wspierały przede wszystkim w trakcie sezonu, w dniach meczowych, a także przy innych eventach, w których będą brali udział nasi zawodnicy, ale także już zimą podczas akcji charytatywnych, jak chociażby falubazowe mikołajki, z którymi już powoli ruszamy w grudniu. Będzie to czas na pakowanie paczek, więc wtedy wszystkie ręce będą nam potrzebne do pomocy, także ci wolontariusze już wtedy będą mieli swoje zadania do wykonania. Nabór na wolontariuszy trwa tak naprawdę przez całą zimę. Nie mamy określonego czasu, do kiedy czekamy na zgłoszenia. Natomiast warto zgłosić się już teraz, ponieważ tak jak powiedziałem, no już w grudniu wolontariusze będą nam pomagać przy falubazowych mikołajkach. Styczeń, luty to będą kolejne akcje charytatywne z udziałem naszej drużyny. W lutym lub w marcu planujemy 60 godzin z falubazem. Tam również wolontariusze będą mieli swój udział. Także nie ma co czekać. Zapraszamy wszystkich serdecznie, którzy chcieliby do nas dołączyć, do tego, aby już teraz się zgłosili. No i zapraszamy na pierwsze spotkanie, które na przełomie listopada i grudnia odbędzie się w siedzibie klubu. Jeśli chodzi o zadania, które będą powierzone wolontariuszom, to tak jak już wspominałem, będzie to przede wszystkim wsparcie organizacyjne przy różnych eventach z udziałem żużlowców i z udziałem naszego klubu. Takie chociażby jak strefa falubaziaka podczas meczów w Zielonej Górze. Chcemy w sezonie 2022 wrócić do tego projektu. Mamy nadzieję, że wszelkie obostrzenia pandemiczne zostaną już na tyle zluzowane, że będziemy mogli najmłodszych kibiców ponownie zaprosić do strefy falubaziaka i tam przygotować dla nich fajne atrakcje podczas zawodów żużlowych w Zielonej Górze. Na zgłoszenia wszystkich chętnych osób czekamy pod adresem mailowym wolontariat@falubas.com. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie www.falubas.com.
Tyle Michał Kociński z Falubazu. To już wszystko w dzisiejszym programie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję. Jakub Lisiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.